Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. To poważny problem, bo ich liczba w Polsce wzrasta i jest wyższa niż unijna średnia. Rocznie znacznie więcej osób odbiera sobie życie niż ginie w wypadkach samochodowych. Duże grono stanowi młodzież. Jak rozpoznać, że nasz bliski może mieć myśli samobójcze? Jak pomóc takiej osobie? O tym w dzisiejszej audycji. Adriana Andrzejewska, zapraszam.
Yeah. nie pamiętam takich momentów, żeby się zamykał, czy żeby był wręcz, bym powiedziała, takim bardzo otwartym synem. Na przykład pamiętam takie momenty, jak się mu coś kupiło, jak on się z czegoś cieszył, on potrafił na środku ulicy podziękować. Pamiętam moment, nie pamiętam, co mu wtedy kupiłam, czy na co mu dałam pieniądze, nie wiem. W każdym razie on z radości mnie podniósł do góry na środku chodnika. W mieście gdzieś na ulicy. No to mając starszego syna, który się wstydził wszystkiego, nawet własnego cienia, to tutaj mi się wydawało, jej, jaki on jest otwarty, jaki on jest pogodny, jak on potrafi okazywać swoje uczucia, no nie wstydząc się niczego.
No, różnica wieku była nietypowa, tak? Bo 7 lat to jest jednak trochę kawał czasu. Natomiast no, powalało mnie w zasadzie w jakimś sensie to, że nie widziałem wcześniej kogoś, kto tak bardzo próbował być perfekcjonistą. Znaczy poprzez ćwiczenia dykcji, jak słyszałem, jak recytował poezję. No, było to w pewnym sensie takie naprawdę niesamowite. Jako człowiek był na pewno bardzo, bardzo otwarty. To jest to, co jakoś, myślę, że rzucało się w oczy. Zawsze był otoczony grupą przyjaciół czy znajomych.
Byliśmy sobie tak naprawdę wszyscy bardzo, bardzo bliscy. I można powiedzieć, że była to bardzo fajna grupa przyjaciół. Wręcz inne klasy nam zazdrościły tak zgranej paczki. Wybuchał bardzo głośnym, bardzo radosnym, spontanicznym śmiechem. Słychać go było w innych klasach wręcz. Zaraźliwy śmiech, zdecydowanie. Trochę mi się kojarzył z koniem trochę.
Któregoś dnia telefon.
Zaczął syn dzwonić, że coś się dzieje. Sam z tego, co ja pamiętam, dzwonił raczej do ojca zawsze, że coś jest z nim nie tak, że coś się z nim dzieje, że coś przeraża go, że nie może się skupić, że myśli mu odbiegają, że nie wie, ale coś się z nim dzieje. Wiem, że był taki moment, gdzie mąż pojechał odwiedzić go.
Jakieś takie nieskoordynowane rozmowy.
Codziennie rano wbijam sobie gwoździe w głowę. Uciekałem w jakiś zmyślony świat. Chciałem być dyrygentem, mieć władzę, zmieniać tony ruchem dłoni. Godzinami stałem i dyrygowałem, gapiąc się w ścianę.
To były fragmenty reportażu Michała Słobodziana Jestem niewidzialny, historii nastolatka, który zachorował na depresję i próbował odebrać sobie życie. Jak mówią specjaliści, to właśnie depresja jest najczęstszą przyczyną samobójstw.
Michał Siromski, psycholog. Powody mogą być oczywiście bardzo różne, natomiast próby samobójcze i w ogóle myśli samobójcze, które poprzedzają takie próby, są bardzo charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju. Oczywiście mogą być też powody inne, mogą być powody związane z sytuacją trudną, z przeżywaniem bardzo jakichś bolesnych doświadczeń, w których ta osoba nie widzi sposobu wyjścia. Takim bardzo częstym przypadkiem, które w mediach się pojawiają, są na przykład samobójstwa nastolatków, które na przykład mają poważne problemy w relacjach z innymi, z rówieśnikami czy w szkole. Natomiast faktycznie, jeżeli spojrzymy sobie szerzej, to depresja faktycznie jest najczęściej występującym zaburzeniem w ogóle na świecie. Są bardzo różne szacunki, ale one się wahają od 15 do nawet niektórzy uważają 20% ludzi na świecie cierpi na różne odmiany tego zaburzenia. No, na depresję składa się wiele czynników i wiele elementów, natomiast takie jedne z bardziej charakterystycznych cech takiej osoby, która cierpi na takie zaburzenie, to jest właśnie fatalizm, to jest myślenie bardzo pesymistyczne o sobie, o świecie, o wszystkim, co tą osobę spotyka. To jest utrata umiejętności odczuwania w ogóle przyjemności z życia. No i właśnie myśli samobójcze, tak? Myśli o tym, że ta osoba nie ma dalej już siły żyć, tak? Nie ma jakiegoś celu, który mógłby ją skłonić do tego, żeby życie kontynuować.
Mirosław Dąbkowski, jestem ordynatorem oddziału psychiatrii młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. To jest oddział kliniczny przy Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Pokaźną grupę osób, które odbierają sobie życie, stanowią osoby młodociane poniżej 18 roku życia. Przy czym zdecydowanie wśród tych osób, które próbują odebrać sobie życie, niekoniecznie szczęśliwie w sposób udany, to rzeczywiście ta liczba osób młodocianych jest jeszcze większa. Z czego to wynika? No przede wszystkim ze specyfiki tego okresu. To jest okres, kiedy dochodzi do naturalnych takich emocjonalnych zaburzeń, przepięć, trudności w adaptacji do środowiska. Do tego dochodzą trudne, nierzadko sytuacje środowiskowe, rodzinne w gronie rówieśniczym. I to, co jest obserwowane generalnie również i wśród osób wieku dorosłego, to jest rzeczywiście częściej występujące zaburzenia afektywne, czyli endogenne choroby psychiczne typu depresyjnego.
Też czytałam takie dane, że coraz więcej młodszych, nawet czasem dzieci zdarza się, że targają się na swoje życie.
Tak, to się zdarza, przy czym trzeba pamiętać, że często tego typu zachowania, takie już ekstremalne zachowania, one są wyindukowane przez zdarzenia zewnętrzne. Takimi zdarzeniami są na przykład informacje dotyczące jakiegoś innego samobójstwa. Wtedy rzeczywiście jest taki efekt nazywany efektem Wertera, to znaczy swoiste zainfekowanie potrzebą odebrania sobie życia, co oznacza, że w sytuacji rzeczywiście zaistniałej takiej tragedii jedną z lepszych rzeczy, którą można zrobić, to starać się specjalnie nie nagłaśniać tego, bo jakby nie tędy droga, jeśli chodzi o prewencję zamachów samobójczych.
Czyli co, dzieci młodzi, jak słyszą, że ich rówieśnik odebrał sobie życie, myślą sobie, zrobię to samo?
Tak, dokładnie tak to przebiega, ponieważ tak jak mówiliśmy na początku, jest mnóstwo sytuacji, kiedy osoba młodociana odczuwa sytuację jakąś krańcową, jakieś zdekompensowanie, jest jej źle po prostu. I wtedy różne mogą przychodzić do głowy pomysły, jak to rozwiązać. Jeśli jest gdzieś na podorędziu pomysł, że można odebrać sobie życie, to wtedy dlaczego nie?
Są też takie osoby, które mają na swoim koncie kilka prób samobójczych. To są takie próby, w których one naprawdę chciały sobie odebrać życie, czy to było wołanie o pomoc?
No tu znowu musielibyśmy rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Rzeczywiście jest tak, że nie wszystkie próby samobójcze muszą się wiązać bezpośrednio z depresją. Faktycznie może być tak, że jakaś próba samobójcza może być jakimś sygnałem, tak, do otoczenia. Czyli intencją nie jest odebranie sobie życia. Intencją wtedy jest zwrócenie uwagi na siebie, na problemy, które ta osoba przeżywa. Pytanie oczywiście, jak rozpoznać myśli samobójcze, które rzeczywiście mogą doprowadzić do śmierci, od właśnie takiego zwracania uwagi na siebie. Myślę, że jako psycholog zawsze mogę jedną rzecz doradzić, szczerą rozmowę z taką osobą. Spróbować dowiedzieć się, co tą osobę trapi, dlaczego myśli o samobójstwie. I myślę, że taka rozmowa pozwoli nam dowiedzieć się, co z tą osobą się dzieje. Czy to, co ona przeżywa, to rzeczywiście jest jakiś głęboki problem psychiczny czy psychologiczny, który wymaga interwencji. Czy też to jest właśnie jakieś wołanie o pomoc, taka sytuacja, w której jest to sygnał dla otoczenia, żeby zwróciło uwagę na tą osobę.
Trzeba pamiętać, że próby samobójcze, czy generalnie tego typu zachowania obliczone na zamierzone samouszkodzenie siebie, one zawsze mają wiele różnych poziomów wytłumaczenia, z czego one się biorą. Jedno z nich jest oczywiście wytłumaczenie takie krańcowe, egzystencjalne, że po prostu nie chce żyć. Ale znacznie częściej, zwłaszcza wśród osób młodocianych, w takim stwierdzeniu nie chce żyć mieści się raczej stwierdzenie zawężające. Nie chcę tak żyć, jak żyłem do tej pory. Chcę inaczej żyć, ale nie wiem jak. Więc jest to swoiste pytanie, jak wybrnąć z takiej pułapki, że nie chcę żyć w sposób, który mi nie odpowiada. Kiedy indziej jest to rzeczywiście taka sytuacja braku możliwości porozumienia się w inny sposób, poprzez rozmowy, poprzez inne zachowania, czasami nawet bardzo ekstremalne zachowania, jakieś mocno antyspołeczne. Jeśli nie działa taki sposób komunikacji, czasem komunikujemy się poprzez próbę odebrania sobie życia. Więc jak mówię, jest wiele jednocześnie współistniejących przyczyn, dla których ludzie próbują, zwłaszcza ludzie w młodym wieku, próbują sobie odebrać życia i właściwie nigdy nie ma takiej sytuacji, że można powiedzieć, o, to jest próba samobójcza instrumentalna, albo o, to jest próba tylko i wyłącznie egzystencjalne.
Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo. Wspieramy różne grupy osób, ale w szczególności koncentrujemy się na aktywizacji zawodowej. Jedną z takich grup, którą się zajmujemy, są osoby chorujące psychicznie. Czasami zdarza się jeszcze coś innego, czyli moment, w którym na przykład osoba chora cały czas buduje jakąś historię i nie pokazuje rodzinie, że choruje, że coś się dzieje złego, tak? Czyli staramy się grać, udajemy, że nic się nie dzieje i nawet w ten sposób oszukujemy swoich bliskich, swoją rodzinę, swoich przyjaciół, znajomych, ale również często się zdarza, że jesteśmy osobą inną na przykład w miejscu pracy, mimo tego, że mamy naprawdę poważne problemy, z których można wyjść, tak? Z których można wyjść, bo w tej chwili już jeśli chodzi na przykład o leczenie, to mamy około 30 takich specjalistycznych środków farmakologicznych, które pomagają osobom wyjść z depresji.
To, co pan mówił, to też często jest tak, że potem na przykład jak dochodzi do jakiejś próby samobójczej albo do udanego samobójstwa, środowisko czy też otoczenie się dziwi. Przecież nic nie wskazywało. Chodził do pracy, miał dziewczynę, wszystko wyglądało normalnie. To jest tak, że może taka osoba w ogóle żadnych symptomów nie pokazywać, czy jednak my po prostu ich nie zauważamy.
Wydaje się, że z jednej strony mamy bardzo małą uważność na drugiego człowieka w dobie po prostu komputeryzacji, sieci społecznościowych i nawet jak siedzimy w pracy obok osoby, która cierpi, to możemy tego nie zauważyć, tak? Bo jesteśmy skoncentrowani na sobie, na internecie, na pracy. Te relacje ludzkie, nastąpiło takie rozluźnienie w tych relacjach międzyludzkich, więc jeśli koncentrujemy się, jeśli widzimy jakiś problem, to na przykład w ogóle nie próbujemy pomóc, tak? Zostawiamy temat zamknięty i brakuje tutaj empatii, tak? Czyli takiej ludzkiej empatii, która mogłaby w tych sytuacjach pomóc, tak? Więc warto rozmawiać i jak widzimy jakiś problem, to pytać osoby, które naszym zdaniem mają po prostu taki dołek, tak? Związany z depresją.
Czy to jest zawsze tak, że są pewne symptomy? Bo jakby sama znam kilka takich przypadków z otoczenia, gdzie dziewczyna młoda nagle popełnia samobójstwo, bo rzucił ją chłopak. Gdzie dosyć młody chłopak, który spodziewa się dziecka, ma rodzinę, ma pracę, wszystko wygląda z pozoru dobrze, nagle idzie na strych i wiesza się. Albo człowiek, który ma firmę, ma długi, zaczyna je spłacać, ale nie wytrzymuje tego, również odbiera sobie życie. Czy to jest tak, że były jakieś symptomy, tylko na tyle małe, że otoczenie ich nie zobaczyło, czy może tych symptomów nie było? Ta osoba potrafiła to w środku gdzieś w sobie dusić.
No, każdy przypadek jest na pewno indywidualny i trzeba by go rozpatrywać oddzielnie. No ale odbieranie sobie życia nie jest jakby normalnym zachowaniem, normalną reakcją człowieka na trudności. Więc raczej skłaniałbym się ku temu, że jest to pewien ostatni etap drogi, którą przechodzi taka osoba i wcześniej jakieś symptomy z pewnością się pojawiają. No pytanie, czy otoczenie będzie w stanie te symptomy zobaczyć, a dlatego właśnie bardzo ważna jest edukacja i świadomość, na czym to polega, jak rozpoznać taki problem. No i jak odpowiednio zareagować. Bardzo ważna rzecz, żeby rozróżnić właśnie depresję od pewnych takich naturalnych spadków nastroju, które każdy człowiek ma, tak? Każdy człowiek jednego dnia ma więcej energii, drugiego mniej, bardziej optymistycznie patrzy na świat, w innym dniu bardziej pesymistycznie. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla depresji, to jest długotrwałość właśnie i jest to ciągły stan, tak? W przypadku jakiegoś przygnębienia, jakiegoś takiego w cudzysłowie doła, to jest stan, który albo mija, tak, po kilku dniach, albo ma różne fazy, tak. Kilka dni jesteśmy przygnębieni, potem nam się nastrój poprawia. W depresji ten stan jest niezmienny, tak. Cały czas czujemy się źle, cały czas nic nas nie cieszy, wszystko widzimy w złych, czarnych barwach.
To są takie myśli, z którymi ta osoba jakoś dłużej chodzi, czy to jest jakiś impuls?
Raczej rzadko się zdarza, żeby ktoś podjął próbę samobójczą bez żadnych oznak wcześniej. Generalnie uważa się, że o depresji mówimy wtedy, kiedy objawy depresyjne utrzymują się co najmniej 2 tygodnie. Natomiast raczej depresja jest długotrwałym zaburzeniem emocjonalnym. Raczej te osoby, które zmagają się z depresją, zmagają się z nią wiele miesięcy, wiele lat, więc raczej próby samobójcze są dalszym etapem jakby rozwoju tego problemu?
To oczywiście zależy, jakie jest tło takich myśli. Najczęściej rzeczywiście tłem są problemy emocjonalne i depresyjne, ale mogą być również lękowe, związane na przykład z lękiem, który jest wywołany zdarzeniami społecznymi, na przykład nękaniem przez rówieśników. Najczęściej rzeczywiście jest to powód depresyjny, czasem psychotyczny. Jak wyłapać w cudzysłowie takie sytuacje? No przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co jest typowe dla stanów depresyjnych, na zmianę stylu życia, to jest podstawowa sprawa, na tendencję do izolowania się od otoczenia, od koleżanek, od kolegów, od rodziny, na czasem nawet głośno deklarowane informacje, że właściwie na niczym mi nie zależy. Takie stwierdzenia typu, no i co z tego, po co mi to wszystko, po co mam cokolwiek robić, prawda? A więc swoista taka abnegacja jakichkolwiek zamiarów długoterminowych. Trzeba zwrócić uwagę na zaburzenia w innych obszarach życia popędowego, na przykład na zaburzenia łaknienia, zaburzenia snu. Zwrócić uwagę na to, że często bardzo powierzchownie na przykład interpretujemy tak zwane nocne siedzenie przy laptopie czy smartfonie, że no, siedzi i tylko gra albo gdzieś tam z kimś klika. I dlatego nie śpi. Bywa, że jest dokładnie odwrotnie, dlatego klika, bo nie może spać. I wtedy nie jest środkiem na wyjaśnienie tej sytuacji, odebranie smartfonu czy kary nakładane na to, że ma nie siedzieć po nocy, tylko zadanie sobie pytanie, dlaczego to dziecko w nocy nie śpi.
Z depresją jest ten kłopot, że ma ona bardzo wiele, bardzo różnych postaci. Od takich bardzo ciężkich stanów, gdzie człowiek, jego jakby wola życia, jego napęd życiowy jest tak niski, że nie jest w stanie wyjść z domu, a w takich skrajnych przypadkach nawet wstać z łóżka. Ale jest też całkowicie przeciwny biegun bardzo lekkich odmian depresji. I to są często osoby, które na pozór całkowicie normalnie funkcjonują, chodzą do pracy, odnoszą życiowe sukcesy i otoczenie nawet nie wie, że ta osoba cierpi na depresję, a nawet bywa tak, że sama ta osoba nie wie, że cierpi na depresję, tak? Nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co przeżywa, to jest depresja. Natomiast są pewne charakterystyczne symptomy, które mogą być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Na pewno takie klasyczne symptomy to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli taki spadek napędu życiowego, tak? Spadek energii człowieka, utrata zainteresowań. Ktoś miał jakieś hobby, tak? Interesował się jakimś zagadnieniem, teraz go nic nie interesuje. Utrata kontaktów towarzyskich, taka osoba traci nagle ochotę przebywania wśród ludzi, chodzenia na imprezy, spotykania się ze znajomymi. Ale do tego dochodzą też takie czysto behawioralne rzeczy, jak na przykład problemy z zasypianiem, brak apetytu. I jeżeli te wszystkie symptomy trwają przez dłuższy czas, czyli na przykład kilka tygodni, miesiąc, to zdecydowanie jest to znak, że coś się dzieje. Zwłaszcza jeżeli nie jest to wywołane jakąś konkretną sytuacją, ponieważ stany depresyjne mogą być wywołane również jakimś bolesnym doświadczeniem. Mówimy wtedy o takiej depresji sytuacyjnej i jest to w pewnym sensie takie normalny stan człowieka, tak? Normalny sposób odreagowania. Taką klasyczną depresją sytuacyjną jest coś, co potocznie nazywamy żałobą, prawda? Czyli takim stanem przygnębienia, smutku wywołanego utratą kogoś bliskiego. Jest to zupełnie normalne. Natomiast taka żałoba, taka depresja sytuacyjna powinna mijać. Jeżeli nie mija albo nie ma żadnej takiej konkretnej przyczyny, to jest to znak, że być może czy prawdopodobnie mamy do czynienia już z zaburzeniem, z którym należałoby coś zrobić.
Jak pomóc osobie z depresją i myślami samobójczymi? O tym po piosence. Feel like I am whole again. Co zrobić, jeżeli widzimy, że na przykład nasz przyjaciel, członek rodziny, brat, siostra, mama, dziecko mają takie symptomy, o których pan mówił, jak pomóc?
No na pewno to, czego nie robić, to nie próbować na siłę rozweselać takiej osoby, poprawiać jej nastroju, ani też nie mówić takiej osobie, żeby się wzięła w garść na przykład, tak?
Nie przesadzaj, przecież nie jest tak źle, masz
tak,
pracę,
dokładnie.
Tak?
Myślę, że efekt może być dokładnie odwrotny, bo taka osoba będzie miała poczucie z jednej strony niezrozumienia, tak, że bagatelizujemy to, co ona czuje. A z drugiej strony nawet jeżeli zmobilizujemy ją do tego, żeby starała się jakoś normalnie żyć, a to nie będzie się udawało, to będzie miała jeszcze pretensje do siebie o to, że się stara, ale to nic z tego nie wychodzi. Wsparcie otoczenia jest niesamowicie ważne, dlatego że tak jak wspomniałem, jednym z takich charakterystycznych objawów depresji jest spadek motywacji i takiej chęci do jakiegokolwiek działania. Tak? Ja to nazywam takim paraliżem woli. Taka osoba nie jest w stanie się do niczego zmusić. W takich bardziej skrajnych przypadkach nawet do wyjścia z domu. To nie jest kwestia lenistwa. Tak? To jest kwestia właśnie takiego paraliżu. Ta osoba nie jest w stanie nic zrobić. W związku z tym taka osoba no sama z siebie nie będzie w stanie się zmobilizować, żeby pójść do specjalisty po pomoc. To jest właśnie rola otoczenia, żeby po pierwsze zidentyfikować, tak, zdać sobie sprawę z tego, że taki problem istnieje, że ta osoba dokładnie właśnie na to cierpi, a po drugie właśnie zmobilizować ją, wręcz tak w cudzysłowie zmusić do tego, żeby zaprowadzić ją do specjalisty. Rozwiązanie jest tak naprawdę no, dosyć oczywiste. Tak jak w każdym przypadku zaburzeń emocjonalnych, psychicznych, najbardziej wskazana jest konsultacja lekarza, psychiatry. Nowoczesna generacja leków pozwala całkiem nieźle sobie radzić z niwelowaniem tych objawów depresji, bez jakichś takich szczególnie dotkliwych, ubocznych efektów. Natomiast oczywiście leki usuwają jakby skutki depresji, natomiast nie usuwają przyczyn. Bardzo ważne znaczenie ma psychoterapia i jakby połączenie tych dwóch rzeczy, czyli przyjmowanie odpowiednio dobranych leków i psychoterapia, praca nad sobą, nad wzmocnieniem swojej psychiki, nad radzeniem sobie z bolesnymi doświadczeniami, które przeżyliśmy, dają najlepsze efekty.
Bardzo niebezpieczne jest leczenie się za pomocą internetu, tak? Czyli szukanie jakichś porad w internecie, gdzie doktor Google poradzi nam, jak sobie poradzić z naszą poważną chorobą czy poważną depresją. To jest tak jak branie po prostu różnego rodzaju herbatek ziołowych na przypadłość, która jest naprawdę poważna, więc warto jednak koncentrować się na poważnym leczeniu, a nie na dobrych radach czy korzystaniu po prostu ze środków farmakologicznych, które można kupić w kiosku ruchu. Depresja jest chorobą, o czym się bardzo często zapomina. Nie bać się iść do psychiatry, jest to taki lekarz jak inni. Ludzie bardzo boją się stereotypizacji, boją się takiego momentu, w którym ktoś się dowie, że choruję psychicznie, ktoś się dowie, że byłem u lekarza właśnie psychiatry, będę naznaczony, będę stygmatyzowany czy stygmatyzowana. Więc to jest zupełnie naturalne. W takim, jeśli mamy problem z depresją, jeśli czujemy, że jesteśmy przygnębieni, że nie chce nam się wstawać, że nie chce nam się funkcjonować w przestrzeni naszej pracy, nie chce nam się spotykać ze znajomymi, to warto w tym momencie po prostu skorzystać z pomocy specjalisty. Z jednej strony mamy leki przeciwdepresyjne, z drugiej strony psychoterapię i to jest bardzo ważny wymiar w leczeniu właśnie depresji.
Ale jak przekonać taką osobę, która, tak jak pan mówił, nie chce wyjść z domu, nic jej, no, po prostu nie ma chęci do życia? Jak ją przekonać, żeby poszła do tego specjalisty?
To jest ogromny problem. Najważniejsza rola w tym miejscu to rola rodziny. Wsparcie rodziny, nie próba opowieści, czy po prostu takiej stygmatyzacji, czy rozmowy na zasadzie jesteś leniwy, nic się nie chce, raczej próba zrozumienia członka rodziny i zachęcenia go do tego, żeby nastąpiła jakaś zmiana. I tego, że warto po prostu skonsultować się ze specjalistą psychiatrą w ośrodku leczenia psychiatrycznego. Więc to są takie rzeczy naprawdę podstawowe. Należy rozmawiać z rodziną o tym, że się źle czujemy, ale również rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. To może nam po prostu pomóc, jako osobom chorym.
Jesteśmy rodzicem, który widzi kilka chociażby z tych symptomów, o których pan mówi. Co powinien zrobić?
Jeśli widzi takie symptomy, po pierwsze, próbować się dogadać z dzieckiem, tak? Zadać parę pytań. Czasami wystarczy wprost pytać, co się dzieje, o co chodzi. Czasami wystarczy zapytać, czy jest coś, o czym powinienem wiedzieć. Czasami trzeba dać tylko dziecku okazję do tego, żeby miało możliwość porozmawiania o sobie, posiedzieć przy nim, zorganizować jakieś zdarzenie wspólne, coś razem zrobić, pójść na wycieczkę czy pojechać rowerem. Czasami trudno jest nam, rodzicom, porozumieć się z własnym dzieckiem, wtedy trzeba zaaranżować spotkanie z profesjonalistą, najlepiej z doświadczonym w pracy z młodzieżą psychologiem albo z lekarzem psychiatrą.
No właśnie, bo nastolatkowie często mówią, a rodzice mnie nie rozumieją, nie będę z nimi rozmawiał.
Tak, no jest taka naturalna bariera generacyjna i to trzeba uszanować, tego jakby nie da się przełamać. Ale jeśli wiemy, że tak jest, starajmy się w takim razie doprowadzić do spotkania z osobą, która się zawodowo tymi problemami zajmuje.
Czasem rodzice mówią, a przesadzasz na przykład, umniejszając tym problemom, z którymi dziecko się boryka.
No to jest bardzo bolesne wtedy, dlatego że z tej drugiej strony, czyli strony tego małoletniego, który przeżywa jakieś sytuacje naprawdę trudne, to jest jego życie. To z punktu widzenia dorosłego może być błahe i banalne, ale z punktu widzenia dziecka to są no najbardziej poważne sprawy. I akurat przed tym ze spokojnym sumieniem mogę przestrzec każdego rodzica. Nie bagatelizujmy problemów dzieci.
Znamy takie przypadki, w których na przykład jakaś młoda osoba odbiera sobie życie, bo na przykład chłopak ją zostawił, albo czuje się na przykład nielubiana.
Tak, oczywiście tego typu sytuacje mają miejsca, takie są podejmowane rzeczywiście próby. Warto pamiętać, że jeśli już potrafimy nawet wskazać jakąś przyczynę, która naszym zdaniem, czy nawet zdaniem samego tego zainteresowanego jest źródłem myśli, zamiarów samobójczych, to najczęściej wpisuje się to w znacznie szerszy obszar problemów, na przykład właśnie nieumiejętność uzyskania oparcia u rodziców, niemożność zaistnienia pozytywnego w grupie rówieśniczej. To jakby są piętrowe różne zdarzenia, głównie właśnie w tych dwóch teatrach życiowych, to znaczy rodzina i grupa rówieśnicza, to tamte jakieś niedoskonałości czy nieprawidłowości nakładają się i zwykle wtedy wydawałoby się błaha sprawa, jakaś drobny incydent życiowy, że ktoś mnie na przykład obraził, czy w sposób jakiś niewłaściwie potraktował, może być tą sytuacją doprowadzającą do tragedii.
Młodzi ludzie w okresie dojrzewania zwłaszcza wiele rzeczy postrzegają w sposób taki hiperboliczny, prawda? Dużo bardziej odczuwają.
To jest właśnie cecha chyba będące wartością wieku młodzieńczego, że widzi się wszystkie sprawy w sposób taki szalenie wyostrzony, bardzo jednoznacznie. Problem polega na tym, że w przypadku pojawienia się myśli samobójczych, które zresztą chcę powiedzieć są powszechne, mniej powszechne są oczywiście próby podejmowane, żeby sobie coś zrobić, ale myśli o tym, że moje życie jest właściwie bez sensu i nie chcę żyć, są naprawdę czymś powszechnym wśród młodzieży. Ale problem polega na tym, że niestety jest to taka grupa wiekowa, która w opozycji do myśli samobójczych nie bardzo potrafi, bo nie ma takich doświadczeń, cokolwiek przeciwstawić, co właściwie przemawia za tym, żeby żyć. I dopiero doświadczenia życiowe, które są związane z wiekiem niestety, a więc kiedy już się wychodzi z tego wieku adolescencyjnego, kiedy ma się 20 czy więcej lat, dopiero wtedy można uzbierać sobie pewne zdarzenia, pewne doświadczenia życiowe, które mówią, tak, warto żyć. Ale jak się ma mniej lat, to właściwie nie ma nic w zamian, zostają tylko myśli samobójcze.
A co sprawia, że od tych myśli, które jak pan wspomniał, są powszechne, przychodzi taki młody człowiek do próby samobójczej?
To jest nagromadzenie poczucia bezradności, poczucia samotności, poczucia braku zrozumienia, brak możliwości zrealizowania jakichś planów życiowych i poczucie, że nawet jeśli mam jakieś marzenia, to one są właściwie nie do spełnienia, a więc bezradność, beznadzieja, brak wsparcia.
Myśli samobójcze i próby samobójcze biorą się z takiego przekonania, że jest to jedyne racjonalne rozwiązanie problemów, które tą osobę dotykają. Można powiedzieć, że dochodzi do takiego odwrócenia wartości. Dla tej osoby odebranie sobie życia jest czymś o wiele lżejszym niż kontynuowanie tego życia, tak? O wiele mniej bolesnym.
Czy to jest tak, że są pewne grupy osób szczególnie narażonych na to, że może ich to spotkać, że mogą mieć myśli samobójcze? Czy to jest coś, co może spotkać każdego z nas w przypadku jakichś niekorzystnych okoliczności, które nas spotkają?
No to właściwie takie klasyczne w psychologii pytanie, co jest ważniejsze, czy środowisko, czy geny. Jest tak, że nikt z nas nie jest całkowicie odporny na depresję, to znaczy nikt z nas nie może powiedzieć, że nigdy go to nie spotka. Natomiast oczywiście ludzie różnią się predyspozycjami, tak? Na pewno pewne znaczenie mają predyspozycje genetyczne. To nie jest przypadek, że osoby, które miały w rodzinie przypadki depresji, częściej na depresję zapadają. Ale bardzo ważny jest oczywiście też wpływ środowiska, doświadczenia nasze życiowe, zwłaszcza w dzieciństwie. Często depresja jest skutkiem właśnie jakichś bolesnych doświadczeń, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Dlatego ta psychoterapia jest tak ważna. No, są osoby, które potrafią nawet samodzielnie wyjść z depresji. Są takie osoby, które zmagają się z nią całe życie. Czasami z powodzeniem, czasami bez powodzenia. Znamy też z mediów bardzo słynne przypadki osób, które popełniły samobójstwo. Mamy świeży przypadek, prawda, wokalisty zespołu Linkin Park. Człowieka, który całe życie właśnie zmagał się z depresją wywołaną właśnie bolesnymi doświadczeniami z dzieciństwa, przemocą, którą doświadczył w dzieciństwie.
To są osoby, które na pierwszy rzut oka wyglądają na ludzi sukcesu.
No właśnie, to jest potwierdzenie tego, o czym powiedziałem, że nikt nie jest odporny. Tak, nikt nie może powiedzieć, że go to nigdy nie dotknie. I dotyka to nawet ludzi z pierwszych stron gazet, tak, ludzi sukcesu, o których możemy powiedzieć, że są ludźmi sukcesu, a nawet tacy, o których nigdy byśmy nie podejrzewali. Inny taki słynny przypadek przecież to słynny aktor Robin Williams, aktor komediowy jeszcze, żeby było ciekawiej, tak? Czyli osoba, o której nikt nie podejrzewał, nikt, kto go nie znał osobiście, nie podejrzewał, że całe życie zmaga się z depresją.
Często jest pewna skłonność biologicznie uwarunkowana, bo przecież ci, którzy podejmują próby samobójcze, myślę tutaj również o wieku dziecięcym czy młodzieńczym, bardzo często mają udokumentowane obciążenie genetyczne, pewną taką afektywną podatnością na depresję, a to jest ta cecha, która jest stałą cechą osobowości. Czy ma się lat 15, 25 czy 65, to ta podatność na depresję cały czas jest. Łatwiej jest nam, jeśli mamy za sobą jedno, dwa czy trzy takie epizody zaburzeń właśnie emocjonalnych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń, które się głównie charakteryzują właśnie utratą radości życia, brakiem przyjemności z codziennych spraw, brakiem możliwości mobilizowania się do aktywności, zaburzeniami snu czy łaknienia, albo wprost smutkiem. Jeśli przeżyliśmy jeden, dwa czy trzy takie epizody, to jest dla nas sygnał, że trzeba się po prostu leczyć. Leczyć prewencyjnie. Leczyć bądź to w sposób pozabiologiczny, czyli spotykać się systematycznie z wykształconym profesjonalnym psychologiem, który da nam wsparcie psychologiczne w takim zapobieganiu zaburzeniom afektywnym, albo leczyć się farmakologicznie.
10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Całkowicie ich nie wyeliminujemy, ale możemy starać się je ograniczyć.
Należy zapobiegać, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że tak jak z większością zjawisk zdrowotnych, raczej trzeba się nastawić, jeśli chodzi o cel ograniczenia tego, byłoby nierealne oczekiwanie, że uda nam się to zlikwidować. Jak zapobiegać? No przede wszystkim właśnie zapobiegać poprzez likwidowanie czy zmniejszanie tych obszarów występowania depresji, depresji indywidualnej, depresji jako zaburzenie emocjonalne. Dalej koniecznym jest też umiejętna diagnostyka zaburzeń innego typu, które mogą prowadzić do zachowań samobójczych, czyli tak jak mówiłem, zaburzenia psychotyczne czy zaburzenia lękowe. Diagnostyka to w przypadku dzieci i młodzieży znaczy przede wszystkim dobry dostęp do psychologa i psychiatry i światły nauczyciel. Nauczyciel ten, że tak powiem, dorosły pierwszego kontaktu, który ma na co dzień kontakt z dzieckiem, który może rzeczywiście pierwszy stwierdzić, że jakieś są problemy u dziecka.
Właśnie, bo jeszcze nie wszyscy w naszym społeczeństwie traktują równie poważnie tą sferę psychiczną, jak zdrowia tego somatycznego, prawda? To też jest ważne, żeby wiedzieć, czy to jest również taka sfera, w której no, trzeba pójść do specjalisty w pewnych sytuacjach, nie da się poradzić samemu z niektórymi problemami.
Dokładnie tak. I tutaj no, szczęśliwie w naszym województwie mamy stosunkowo dobrą sytuację, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięco-młodzieżową, o psychologię rozwojową, a są takie obszary w naszym kraju, szczęście jest bardzo trudno dostać się do psychiatry dziecięcego. Przy czym podkreślę raz jeszcze, bardzo dużą rolę widzę właśnie w właściwej interpretacji nieprawidłowych zachowań uczniowskich przez nauczycieli i sporo tutaj jest już zrobione. Rzeczywiście nauczyciele często są tymi pierwszymi, którzy kierują ucznia czy uczennicę do psychologa czy do psychiatry, a przynajmniej przeprowadzają właściwą rozmowę z rodzicem.
No właśnie, a jak to jest z rodzicami? Czy oni cały czas reagują w ten sposób, że moje dziecko ma problemy psychiczne niemożliwe, a przecież to w ogóle jakaś potwarz na przykład?
Znaczy tak się zdarza. Zdarza się, że supozycja zaburzenia psychicznego przyjmowana jest przez rodzica jako obraza. Ale wydaje mi się, że coraz to jest rzadsze. Wydaje mi się, że coraz częściej mamy do czynienia ze zrozumieniem, że zaburzenia psychiczne, co ważne, żeby o tym pamiętać, w każdym momencie oceny tego dotyczą około 1/3 populacji dzieci i młodzieży, czyli w każdym momencie, w każdym środowisku, czy jest to klasa, czy inna grupa młodzieży, co trzeci ma jakiś problem psychiatryczny, przy czym w większości są to rzeczywiście zaburzenia lękowo-depresyjne, więc jest to strasznie częsta sprawa.
I ile z tej 1/3 może mieć na przykład myśli samobójcze albo próby samobójcze?
Więcej niż 1/3, dlatego że często są to myśli samobójcze pojawiające się sporadycznie, incydentalnie i nie stanowią o zaburzeniu psychicznym. Natomiast wśród zaburzeń psychicznych właściwie większość związana jest chociażby przelotnie z myślami samobójczymi. Więc jak powiedziałem na początku, same myśli samobójcze u młodzieży zwłaszcza, mniej u dzieci, są nadzwyczaj częstą sprawą. Absolutnie ponad połowa, 60% młodzieży ma od czasu do czasu myśli, żeby siebie zabić.
To są bardzo duże wskaźniki, ta 1/3, 60%, więc chyba rodzice muszą być szalenie uważni i tacy zwracać uwagę na wszelkie zmiany w zachowaniu dziecka.
Dokładnie tak.
Szczęśliwie powoli świadomość społeczna się zmienia, ale jest to bardzo wolny proces. To nie jest coś nagłego. Często zgłaszają się do nas osoby chorujące psychicznie na chorobę afektywną dwubiegunową. Są to osoby, które z jednej strony mają fazy właśnie takie górkowe, zwyżkowe, czyli fazy maniakalne, z drugiej strony fazy te niskie, depresyjne. I przy tych zmianach przychodzą i zastanawiają się właśnie, co zrobić. Najważniejszym momentem jest przekierowanie ich po prostu do specjalisty. Tak namówienie, że możesz poradzić sobie ze swoimi problemami, ale ważne jest to, żebyś właśnie skorzystał ze specjalisty. Nie bój się iść do psychiatry, nie bój się iść do specjalisty. To jest takie najważniejsze przesłanie.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia. Śladów mych stóp,
łączy mnie ja i mój cień. Chociaż my również możemy być tłem. Ślady mych stóp.